Поднимите руки, кого здесь нет.
Поднесите ранцы тех, которых тут нема.
Знаете, на одном собрании один человек пророчествовал.
Видите, на одном набоженстве один человек пророковал.
И сказал, так говорит Господь.
Повидел, так мови Пан.
Меня здесь нет.
Мне тут нема.
А кто что тогда говорил?
А кто тогда то мовил?
Еще так, чтобы немножко расслабились.
И так еще повем, чтобы трохи вылозувалися. Чтобы то частечко лжей так пошло там, легко пошло. Jeden taki stary człowiek przychodzi w Ukrainie w biblijskiej szkole. I nauczyciele prowadzili wykłady na angielskim, w angielskim języku. I on mówi, ja chcę pójść do waszej biblijnej szkoły. Ja go pytałem, ile masz lat? A on mówi, 91. I oni pytają go, po co ci biblijna szkoła? Co ty chcesz dostać od tej biblijnej szkoły? A on mówi, ja chcę nauczyć się angielskiego. A ja go pytałem, dlaczego tobie angielskie? A on mówi, rozumiecie, trafię do nieba, wszyscy mówią na angielskim. A ja nie znam tego języka. A nauczyciel mówi do niego, a jeżeli pójdziesz do piekła? Он говорит, о, я умею по-российски говорить.
Хорошо. Продолжим.
Добре, континуем.
То, что я хотел сказать на первом таком нашем общении.
То, что хотел поведеть на первом нашем таким спотканию.
Это первое, что мы есть очень важны для Бога.
Первое, что jesteśmy bardzo ważni dla Boga. И не jesteśmy w przypadku na tym miejscu. I Bóg pokłada nadzieję na nas. I Bóg wie, że damy radę. Bóg wie, że damy radę. Dlatego, że jesteśmy z Nim. I to jest bardzo ważne. Drugie, co chciałam powiedzieć, że przychodzi pewien moment teraz, kiedy w Kościele będzie coś zupełnie inne, co było przed tym. Bóg poprowadził Kościół do pewnego okresu. I on będzie coś robić. I to jest bardzo ważne. I Biblia mówi, to jest Księga Izajasza, 60 rozdział. Ciemność pokryje wszystkie narody. A nad tobą będzie wywyższać się światłość. I to mówi się o naszych czasach. I to mówi się o Kościele. Kiedy wszędzie będzie ciemność i będzie wydawać się, że ta ciemność po prostu uciska, Bóg wywyższy swój Kościół. I teraz jesteśmy koło tego czasu. I to jest ten czas, kiedy Duch Święty będzie działać mocnie, gdzie będzie opływać mleko i miód, gdzie ludzie będą widzieć sny, będą prorokować, będą klaść ręce na chorych i te zostaną zdrowieni. Bóg będzie popełniać i robić cuda i znaki. Dlaczego ja tak myślę? Dlatego, że wiedząc Boga z Biblii, Bóg będzie wywyższać swój Kościół. Dlatego, że Bóg działa przez Kościół. Izajasza drugi rozdział. Biblia mówi, że będzie w ostatni czas. Góra Boża. To jest drugi rozdział, drugi werset Izajasza. Góra Boża będzie wywyższona powyżej wszystkich gór. I wszyscy ludzie przyjdą do tej góry Bożej. I Biblia mówi, że w ostatni czas Kościół powstanie wyżej od wszystkich organizacji. Wszystkich organizacji, które są na ziemi. Boży Kościół będzie w autorytecie. Ludzie zrozumią, że żadna organizacja nie może im pomóc. I oni muszą przyjść do kościoła. Dalej Biblia w Izajasza mówi, że kiedy ludzie przyjdą do kościoła, wtedy oni jakby zostawią swoją broń, porzucą czołgi i całe te zbroje i całe to żelazo pójdzie na jakieś dobre cele i już nie będą uczyć się, żeby walczyć. Wiecie, teraz myślimy, jak to będzie, ale to nie jest możliwe bez kościoła. Kiedy ludzie przyjdą do kościoła i zaczną modlić się, Królestwo Boże będzie poszerzać się bardzo mocno i szybko. I ciemność będzie odchodzić. I głupie myśli będą odchodzić. I diabeł będzie odchodzić. I ludzie będą po prostu pozostawiać swoją zbroję. Dlatego, że jeżeli Bóg powiedział to w Biblii, On będzie to robić. On będzie wywyższać swój Kościół. Te, którzy przyjmą to. Te, którzy powiedzą, chcę być w tym wszystkim. Chcę, żeby mój Kościół był powyżej wszystkich organizacji. Widzicie, dlaczego jest ważne i dlaczego skończyliśmy na tym, że musimy przygotowywać się. I to jest bardzo ważne nam przygotowywać się. Dlatego, że jeżeli nie wiemy, jak działać, jak pracować i nie wiemy, jak to działa, możemy pozostać bez wynagrodzenia. Wiele ludzi będą zbawieni. Biblia mówi, że pewni ludzie będą uratowani i zbawieni niby jak z ogniu. Czytaliście o tym? Wyobraźcie sobie, on już twarzą był w piekle. Już włosy tam mu popaliły się trochę. I w jednym miejscu już ma trzy takich dziury od tych wideł. Ale anioł go wyrwał. I tak drapie się, ale jest zbawiony. To mówi się o takich niektórych ludziach, ale nie jesteśmy tacy. Biblia mówi o kościole pierworodnych. I my będziemy tam z pierworodnymi. Halleluja. Dlatego musimy ćwiczyć, musimy modlić się, musimy być uważni i uważać na Ducha Świętego. Wiecie, w Ukrainie ja wierzę, że nasz Kościół porusza się z Duchem Świętym. Wielu ludzi, byli takie duże ludzie, którym coś nie podobało się. I oni nas osądzali i mówili, to nie jest od Boga i to nie jest od Boga. Byłem przez 10 lat deputatem Sejmu. I wiele ludzi mówili, o, pastor jest deputatem. I potem te ludzie przychodzili. Pomóż mi naprawić ziemią, jakieś pytania rozwiązać, albo z domem modlitewnym, budynkiem modlitewnym. I pomagaliśmy im. I potem po prostu przyszedł pewien moment. Mieliśmy duże święto. I na ulicy było dużo ludzi. I było takich najlepszych 50 ludzi w tym regionie, którzy coś zrobili dla tego regionu. I oni dostawali takie nagrody. I ja tam byłem. I gubernator, ten starszy, który jest na całym regionie, on powiedział, żeby Kościół nawet nie myślał ucieknąć z tego regionu. Dlatego, że on powiedział, nie wiemy, co robić bez Kościoła. I Kościół musi tak wywyższyć się. Żeby ludzie rozumieli, że Kościół jest tym, który daje pokój, radość i powstrzymuje różne złe rzeczy. To jest przeznaczenie Kościoła. Kościół zawsze robił jakieś dobre rzeczy. И завжди помогали людям в якихось тяжких ситуаціях. Для того, що то є призначення костьола. Але костьол не завжди був таким шацунку на своєму вивишеному місці. Люди використовували то, вживали то. Але не шанували так, як мусили шанувати костьол. А костьол то є ми з вами. Люди, які вірять в Бога і щось роблять. І Бог останній час то змінює. Він вивищує свій костьол. Він вивищує свій костьол. Але мусимо чогось навчитися. Мусимо змінити свій умисл. Не мовлю, що чонгли і остаточні йшли ми в злим керунку. Але розуміємо, що якщо хочемо, щоб це ще змінило, і якщо перед тим часом не змінялося ще ніч, то було щось не так. Або Бог є не такий, або ми єстечмо не таці. Але з двох тих можете згаднути, що є не так. Що щось, напевно, ми не так робимо. І попросту застановимося. Єзус повідав, коли буде оголошено Євангелія по цілому світі, прийде кінець. Віче о тим. 2000 лет з часу апостолів. І нема кінця. О чим то мові? Що Євангелія не була оголошена на цілому світі. З цими технологіями, які ми маємо, з тими можливостями, які ми маємо. Для мене то мовить о тим, що костюм робить щось зле. Бо для мене то зле, то є щось не так. Я мовлю так для себе, що щось не так робить костюм. І мусимо змінити свій умисл десь. І Бог випроводить нас десь в інше місце. Якщо мовимо о жидах, які йшли на пустині, перше, що Бог учив їх робити, то іш з Богом. Не іш напшуд Бога і не спужнячся. Пам'ятаєте, було таке облако над ними, то було в день. А в ночі був такий огонь. Піц такий, щоб тепло було, щоб було їм тепло. Для того, що на пустині дуже моцно впадає та температура. В день 40 стопні і в ночі 0. І то був масакр. І для того там ніц не росне. Для того, що так ще змінює температура. І це в Новому Тестаменті Бог мовить. Римлян, ліст до Римлян, 8 розділ. Біблія мовить, що всі супроводжені через Духа Божого є дітьми Божими. Іншими словами, Бог мовить, що діти є тими, які дозволили, щоб я їх провадив за ренки. Вони не будуть забирати ренки. Не будуть мовити, що пусть мені, я вже все вмію. Були ще дітьми і бачили ще діти. Як вони все вміють, все ведуть, не хочуть, щоб щось робити. І Бог часами то направив. Я мовила, коли Вероніка була мала, і вона так пущала ренки, і так бігнела з пшоду. І я шедла за нього. І потім там була така мала калюжа, і вона побачила то вже. І бачите, хлопаки побігли до тієї калюжі. Але вона була дівчинком, і вона одразу відвернула ще й на ренце. І я брав їм його, приходив їм через ту калюжу, і вона знов бігнула. І так Бог з нами часами робить. Але Бог мовить, що мої діти, те, яких направду можу навчити і можу їх провадити, вони дозволять іще мені за ренки з ними. Pamiętacie tę przepowiedź, kiedy Jezus powiedział o tej straconej owce? Kiedy ona zgubiła się. I on pozostał 99 i poszedł ją szukać. I znalazł, wziął na ramiona. I wiele kaznodziejów mówią o tym, na czym polegała rola owcy. Co ona zrobiła dla takiego zbawienia? Wszystko szukał Pan, on szukał ją, wszystko robił Pan, on szukał ją. On ją szukał. Ale rola owcy tego baranka polegała na tym, że on pozwolił wziąć siebie na ramiona. I to był jej ratunek. Zbawienie. Dlatego dla nas, dla Kościoła, dla każdego z nas wierzącego bardzo ważne pozwolić, żeby Duch Święty prowadził nas i kierował nas. Czasami to nie jest tak, jak chcemy. Czasami nam to nie idzie za bardzo dobrze. Już wszystko zaplanowaliśmy i nie chcemy zmieniać naszych planów. I Bóg czasami to robi. Znam taką historię, to było w Białorusi. W jednej takiej wiosce w lasie mieszkał wierzący. I on przyzwyczaił się, żeby modlić się i słyszeć głos Boży. Nie wiem, czy słyszeliście tą historię, albo nie. I pewnego razu w nocy on już wszystko zrobił, rodzina cała poszła spać. On zaczął modlić się. I Duch Święty mu powiedział, że musisz wstać z łóżka, pójść do lasu i głosić Ewangelię. To było o pół do pierwszej nocy. On znał dobrze te miejsca. Ciemno było, nikogo tam nie było. I Bóg powtórzył jeszcze raz, idź i głoś Ewangelię. I on poszedł. I nie znalazł nikogo. Pochodził tak po prostu, chodził sobie i myślał, komu mam mówić. Ale skoro on był posłuszny Duchu Świętemu, on zaczął krzyczeć. Kto uwierzy w Jezusa Chrystusa, będzie zbawiony. I nic się nie stało. I on krzyczał to 3 razy. I postoił trochę na miejscu. I poszedł do domu i położył się spać. I następną niedzielę poszedł do wioski obok i tam był budynek modlitewny. I z różnych wiosek wierzący przychodzili do tej wioski. I na nawrócenia wyszedł jeden człowiek. Nawrócił się za niego, pomodlili się. I pastor zapytał jego, jak przyszedłeś do tego, że potrzebujesz Boga? I on mówił, że życie tak mnie już, że wszystko mi było dość i miałem, że zdecydowałem powiesić się. Poszedłem do lasu, zarzucił tą linę. I usłyszałem, jak anioł z nieba zaczął mówić, kto uwierzy w Pana Jezusa Chrystusa, będzie zbawiony. I ja mówię szczerze, że anioł 3 razy to powiedział. I zabrałem tą linę i poszedłem. I chcę wierzyć w Jezusa Chrystusa. Widzicie, bywają takie niezwykłe sytuacje. Przyzwyczailiśmy się myśleć logiką, że to nie jest możliwe. Możemy pójść w dzień. Dlaczego teraz? Dlaczego trzeba robić to? Po co mam zrobić tamto? Ale Duch Święty wie lepiej. Jeżeli jesteśmy posłuszni i On nas prowadzi, On będzie nas używać. Dlatego, że On będzie używać tych, którzy Mu posłuszni. Dlatego, że dawajcie, zastanowimy się zgodnie z logiki. Jeżeli Bóg chce uratować człowieka i teraz trzeba dzisiaj go uratować, to czy będzie on czekać, kiedy namaszczony człowiek obudzi się? Kiedy on obudzi się i powie, teraz przyszedł mój czas. Albo on weźmie posłusznego człowieka, może nie tak namaszczonego. Bóg musi uratować człowieka. I nie zawsze jest na czas, na przykład. Czasami jest czas, a czasami nie ma tego czasu. I Bóg wie lepiej. Dlatego, kiedy jesteśmy posłuszni Bogu, Bóg robi jakieś cuda. Kiedy Bóg dawał nam ten obóz dla dzieci sirot, mieliśmy 34 ludzi w kościele. I Bóg pokazał nam te tereny. To była olbrzymie teren. I był cały rozwalony. Nie było żadnych okien, nie było drzwi. I Bóg powiedział, ja chcę, żebyś ty to wszystko naprawił, zrobił remont. Ja będę tutaj pracował z dziećmi sieroty. Przeprowadziłem tam 25 pastorów. I pokazałem im to. I powiedziałem. I wszystkie tak pokłaskali mnie po ramionu i powiedzieli, niech ci Bóg pobłogosławi. Jeśli ci Bóg powiedział, to wszystko ci wyjdzie. I pojechali sobie do domu. I to była masakra. Ale kiedy Bóg powiedział, on zaczął działać. Nagle przyszli pieniądze. Nagle przyszli ludzie. I kiedy już zrobiliśmy remont z taką małą grupą ludzi i musieliśmy prowadzić ten obóz w lato i nie mieliśmy pieniędzy, nie mieliśmy takich liderów grup, żeby zajmowali się tymi dziećmi. A już dzieci byli gotowi, żeby przyjechać do nas. I zaczęli ludzie przyjeżdżać. Przyjechał pewien człowiek na takim starym samochodem i on powiedział, chcę zajmować się u was tutaj z dziećmi. Mam urlop i chcę zajmować się z dziećmi 2 tygodnie. I my mówimy, że nawet nie wiemy, czy możemy przyjąć tych dzieci. Dlatego, że jeżeli przyjdzie 100 dzieci, to nie wiemy, czym ich nakarmić. I ten niewierzący człowiek mówi, że nie martwcie się, jakoś to będzie. I władze przyszli do nas i zapytali, czy na pewno wszystko macie? I my powiedzieliśmy, tak, wszystko mamy. A myśleliśmy, że nic nie mamy. I jak to będzie? I ten człowiek zaczął zajmować się, i koło niego było 30 dzieci. I jeszcze inni ludzie wzięli, grupy ludzi, dzieci. I ten człowiek chodził rano w tę wioskę do sklepu. I on umówił się z ludźmi, którzy mieli krowy, oni przynosili mleko i ser. I ja zawsze jego pytałem, czy płacisz im, czy nie. A oni nie przyjdą, potem nie zabiją mnie. A on mówił, nie, wszystko jest dobrze. I tak było 2 tygodnie. I potem on pojechał. I potem przyjechał inny człowiek na innym samochodem, takim bardzo, bardzo dobrym samochodem, takim bogatym. I mówi, ja szukam tam takiego i nazywa jego nazwisko. I ja mówię, że ja znam imię tego człowieka, on był tutaj, ale on już pojechał. I ja pytam go, no przynajmniej powiedz mi, kim jest. I on powiedział, że ten jest kierownikiem dużego banku. I za 2 dni przyjechały jego ludzie z pieniądzmi, ze wszystkim. I przez całe lato mogliśmy karmić ludzi. I do teraz nie wiem, skąd ten człowiek dowiedział się o nas i jak on przyjechał i po co on to potrzebował. Po prostu nie wiedzieliśmy. I potem on mnie zapoznał z takim bogatym deputatem, on miał swoje fabryki, hurtownie. On miał taką fabrykę z olejem, z mlekiem. I już 10 lat nie mieliśmy żadnych problemów. Они привезли для нас лодовки, пралки и давали целую живность. Невежонцы люди. И до сейчас не знаем, для чего они этого потребовали. Бог, когда говорит свое дело, свою справу, Он сказал мне, не пытай мне, с кем я буду это делать и за какие кошты буду это делать. Все, чего тебе потребую, то, чтобы ты поднес руки и сказал, я готов. Готовым. Я буду делать через тебя. И я стою перед вами, это было в моем жизни. Вообразьте себе, я имела коллекты в месяц $50. А потом это выросло, выросло до $500. А на целое лето потребовали мы $30,000. И 10 лет робили мы это. Już на третій рік, як то ми то робили, ми то влада почала передавати пінянзи. І всі приходили, і влада приходила, і всі мовили, що ніколи того не було, щоб місто давало пінянзи протестантським костьолам. Дуже пінянзи. І підписували все і давали. И на наступный рок я знов до них приходила, и они мовили, чи ошалалище. И знов то того подписывали. Потому что когда Бог мовил, Он знает, как это сделать. Библия мовит, что сердце круля есть в его ренце. Все, что есть потребно от нас, то дать ему ренце. И вратимся до того места, где костюль теперь стоит перед Йорданом. Евангелие Матеуша, 25 раздел. То есть сразу по 24. С первого версета. Если имеете Библию, можете прочитать. И попросту припомним эту историю о 10 паннах. И Библия говорит, что было 10 паннах.
Пані.
І перед якимось моментом вони всі були такі самі. І все мали так само. Вони приготувалися, щоб споткати пана. І те, і те діви, і те дівіці. Пані. Але відочні є те, що вони по-різному ще приготували. І то потім то буде відочне.
І
вони пішли на те споткання. И то не было так, что никто же поведели, что не пойдем мы.
Они
пошли. Они все пошли.
И
Библия говорит, что так долго то было, трвало то.
Они все уснули.
То они все заснули.
И
мудрые, и глупые тоже заснули.
Все
заснули. Все имели так само. Но от этого момента начинается что-то интересное. И был голос Иисуса. И был рассказ. Видите, то есть, как Иезуего. Когда мы говорим о третьем разделе книги Иезуего. Одного рана.
Он
просто обудился. И в ночь за ним обудился, он пришел по целому войску. И он шукал какого-то выхода, какого-то подтверждения. И увидел жолнежа. И он запытал, кем
естешь?
Чи естешь из моего войска, чи вальчишь против ко мне? Он не познал го. И тен человек поведал, что я естем керовником войска небянского. И тарас пришедем, чтобы вальчишь разом с тобом. Видите, Бог есть с нами. Когда Бог... Когда Бог нас где-то высылает, Он приходит и стоит около нас. Он не делает так, что высылает нас и говорит, что посмотри, как прижиешь то, или нет. Он есть с нами. И мы должны это
разуметь.
И для Иезуего это был такой начаток порушения. И рано будешь и мови своим керівникам, чтобы пошли по целому обозі. И начинайте мовить, чтобы они вставали, обудилище, приготовывались. И обсервуйте скриня примежа панське. Кеды капани поднесут ту скриню. Кеды услугуюнцы начнут мовить объявление Божие. И начнете доставать то объявление. Мушите идти за тем объявлением. Идти на какие-то отлегости. Можете ищь и видеть то объявление, обсервовать то объявление. И тоже так разумею, что это было для велу людей несподеванное. Они пришли, они мешкали на тем брегу реки Йордан. И вчера будилище, и предвчера будилище, и что-то робили. Але дзісяй є розказ, що швидко-швидко і всі збираються. І я розумію, що в тим війську були ті, хто вже не були приготовані. Хто не забагато поважніше заховували то слово. Але вони не мали вище, вони мусили йти. Мусили йти. Так це панні. Слышали голос. І ніхто вже не мали тої оліви. Cokolwiek to jest, Duch Święty albo coś inne, ale oni nie mieli czegoś. Oni gdzieś byli nieposłuszni. Gdzieś nie byli przygotowywani do końca. Gdzieś byli niegotowi. Dlatego teraz dla Kościoła to jest bardzo ważne. Obserwować kazanie. Obserwować, jak porusza się Duch Święty. На чим є сконцентрований Дух Святий? О чим глашають казнодії різні, яких ми визнаємо, о чим вони мовлять? Де вони керують кощу? Що чекає кощу зараз? То є дуже важливо. То є дуже важливо. І зараз це поведеться, що ходить в останні часи. В останні часи, де керує Дух Святий Кощу? Якщо мовити простими словами, то Дух Святий приходить до Кощова і мовить нам, мені, всім, комусь іншому.
Ви
не зможете виповнити мою волю,
якщо
до кінця
не
змінюєте свій умисл.
І
не зрозумієте
о
синовстві,
що
ви є синами і дочерями Бога, і що це не є таке попросту ладні написане, а що направда є сином живого Бога. І я хочу сказати, що то так нагло прийшло до Кощова. І люди так повідали: ну, віж що? Але ти вимишлюєш.
Я
є тим сином
Бога.
Ти є цурком Бога. Якщо то ще не зміни,
якщо
не приймемо того,
то
будемо як невольниці або сироти. І сироти мислять інакше. Працювали з сиротами через вілу лад. Сироти мислять так. Нік не може нам помоць. Можемо покладати надію тільки на себе. І як можемо, так і мусимо то
пережити.
Діти, які мають родичів, отця і матки, вони так не мислять. Діти, які знають, що отець і матка їх кохають,
вони
знають, що вони затрощаться,
вони
не знають біди,
вони
певні себе,
і
вони не
вонтпять.
І вони вірять навіть в такі речі, які не є можливо увірити.
Якщо
приходиш до свого дитина, як отець, і ти мовиш, що утро буде мати самоліт, він буде тут стати. to dziecko wierzy i nawet nie wątpi w to. I ono nie pyta, gdzie weźmiesz to. Ono nie wątpi w to, że jeżeli tata powiedział, to tak będzie. Szczególnie jeżeli tata nie kłamie. Jeżeli mama też trzyma swoje słowo. Dzieci wierzą. Niewolnicy i sieroty, oni żyją inaczej. Do sługi powiedzieli, że on musi to zrobić i on robi. I on nie pyta. I on robi tylko to, co mu było powiedziane. I jakieś zajęły dwa kroki on nie zrobi. Dlatego Kościół, on wiedział, że oni są dziećmi Bożymi. Ale kiedy przyszło wyzwanie, i to zaczęło się w ostatnie czasy, i kiedy Duch Święty przychodził i mówił, czy jesteś pewien, że ty jesteś Synem Bożym? Tak. Jakim jesteś Synem Bożym? Czy jesteś takim samym jak Jezus? Ale tak już powiesz. Ale Biblia mówi, że jesteś takim samym jak Jezus. I masz to wszystko samo, co miał Jezus. I masz taką samą władzę jak Jezus. I masz takie same zaopatrzenie jak Jezus. I to myślenie, ten umysł musimy zmienić. Dalej nie możemy poruszać się. Nie możemy chodzić w Duchu Świętym. Dawajcie zastanowimy się. Jezus miał niezwykłe narodziny. Wiecie o tym. To było niezwykłe narodziny. Ja stoję przed wami. I ja niezwykle urodziłam się. Urodziłam się od Ducha Świętego, kiedy nawróciłam się. I mam nowe narodzenie. Zupełnie nie takie, jakie miałam przed tym. Nawróciłem się. Duch Święty przyszedł do mojego życia. Zostałem ochrzczony Duchem Świętym i stałem dzieckiem Bożym. Tak samo jak miał Jezus. Niezwykłe narodziny. Takie same narodziny mieliście wy. Nic innego Jezus nie miał. Wszystko było tak samo, jak wy macie. Dalej musimy żyć zgodnie z wiarą. Rzymian 1 rozdział. Biblia mówi, że sprawiedliwy będzie żyć z wiary. Jeżeli ty zostałeś usprawiedliwiony, jeżeli jesteś nowym stworzeniem, nie masz żadnego innego wyboru, oprócz tego, żeby żyć wiarą. Tak samo żył Jezus. Na ziemi on był tylko człowiekiem. I wiele ludzi mówią, że on był Bogiem. Na ziemi on był człowiekiem. On tak samo chciał był głodny. I tak samo potrzebował używać łazienki. I tak samo potrzebował pampersy. Albo jakieś leczniki. Wszystko to samo, co u nas się dzieje. I tak samo potrzebował ubrać się. Tak samo był zmęczony, chciał spać. Od samego dziecka. To nie było coś takie, że on rano budził się i anioły go ubierali, myli go, oczyszczali i nosili go gdzieś. I on latał Nazaretem. On był takim że samym chłopcem, jak wasi dzieci. Taki, jak jesteśmy my. I on potrzebował wiary, że on jest Synem Bożym. Dlatego, że przychodzi diabeł i mówił, jak możesz udowodnić? Jak możesz udowodnić? Jesteś taki sam, jak jakieś tam chłopaki inni. I tak samo bawisz się w piasku. I tak musisz iść do szkoły. I tak samo potrzebujesz słuchać rodziców. I musisz zjeść to, co rodzice dają. I ty nie karmisz się jakimś niebiańskim jedzeniem. A jest to samo, co wszyscy dzieci i nie. Jezus potrzebował wiary. Skąd on brał tą wiarę? Skąd on miał tą wiarę? Od słowa. Od słowa. Przez ludzi. Było Słowo Boże. Przychodziła jego matka i mówiła mu, nie jesteś takim samym jak wszyscy. Jesteś Bożym dzieckiem. A diabeł przychodził, mówił: nie, jesteś takim samym. A mama mówiła: nie, zobacz swoje narodzenie. Ono było inaczej. Urodziłeś się od Ducha Świętego. Józef nie jest twoim ojcem. Jak? I dla dziecka to był po prostu szok. Nie rozumie, jak? Ale ona mu znów to tłumaczyła. Patrz, tak było, anioł przyszedł do mnie. I on mi powiedział, że poczynę od Ducha Świętego. I tak urodziłeś się. I kiedy urodziłeś się, twoje narodziny było super. Nikt nie miał takich narodzeń. Chóry aniołów śpiewali na twoich urodzinach, narodzeniach. Żaden człowiek nie może pozwolić sobie, żeby kupić anioła. Ktoś może? Przynajmniej jeden prezydent może? Przynajmniej jeden milioner może kupić sobie takie coś? I matka wkładała mu to do głowy, że jesteś niezwykły. Narodziny miałeś niezwykłe. I dzisiaj Duch Święty przemawia do nas, że jesteśmy niezwykli. Dlatego, że nasze narodzenie było niezwykłe. Duch Święty przyszedł do mojego życia. I kiedy On dotknął mojego życia, następny dzień obudziłem się innym człowiekiem. I ja nagle zrozumiałem, że ja nie mam tych złych słów przekleństwa. Oni znikły. Jeszcze wczoraj mówiłem te jakieś słowa, które nie są bardzo ładne. I nagle oni zniknęły. I normalnie rozmawiam. I ja nie chcę robić tego. I nie chcę pić wódkę. Ale przynajmniej, że ja i tak nie za bardzo piłem i mówił jakieś złe słowa. Ale jak wszyscy inni dzieci, młodzież. I już nie ciągnęło mnie do młodzieży. I już było ciekawe mi iść do tej kobiety. I siadał on siadała ta kobieta, jej mąż. I ona rozmawiała mi, opowiadała mi o Bogu. I to już było mi ciekawe. Coś w moim życiu się zmieniło. Ja się wczoraj nie chciałam ją słuchać. I wy tak samo mieliśmy te narodzenia z góry. Coś się stało w waszym życiu, albo nie. Dlaczego jesteście tutaj? Kto was przymusił? Ile wam zapłacili, żebyście przyszli dzisiaj? Duch Święty prowadza nas do kościoła, do Biblii. Zaczynamy o czymś myśleć. Zaczynamy marzyć o czymś. I tak samo było z Jezusem. Matka przychodziła i mówiła do Niego: usłuchaj, kiedy urodziłeś się, ten idiota Irod, on chciał ciebie zabić, ale twój ojciec wysłał bogatych ludzi ze wschodu. Oni przyszli z pieniądzami, ze wszystkim. Oni opłacili tobie wycieczki do Egiptu. 5 gwiazd, hotel. Żebyś tam odpoczywał. Żebyś nie miał żadnych problemów. Dopóki ten idiota nie umrze. Tak było. Ty miał ochronę. I Jezus to rozumiał, On to przyjmował, On wierzył to. Nie łatwo tak było to. On przychodzi tam, gdzie dzieci bawią się i mówi: nie jestem taki jak wy. Jestem Synem Bożym. Wiecie, kiedy dzisiaj mówię: jestem Synem Bożym? Wiele tak pokazują. Nie wiem, jak w Polsce pokazują, u nas tak pokazują. Ja mówię: jestem Synem Bożym. Bóg przygotował niebiosa dla mnie. I to ten umysł trzeba zmienić. Bóg troszczy się o nas. Bóg daje wszystko potrzebne nam, żebyśmy nie mieli potrzeby w niczym. Żebyśmy mieli wszystko, czego potrzebujemy. Бог трощиться о нас. Если мы это знаем, о тим, есть латва нам ищ.
Нам не страшно.
Не боимся.
Видите,
Библия говорит о том, сколько раз хотели забить Иисуса, когда Он был на земле. И Библия говорит, что Он просто пришел через них. Для того, что Он видел, что ничего мы не можем
сделать.
Чи я и ты веми, что дьявол ничего не может нам сделать? Альбо мы боимся. О, может, самолет недалече. Альбо война еще начнет. Альбо голод еще начнет. С таким умыслом есть очень тяжко идти и наступать. На вэнжов, на скорпионов, на силы врагов. И очень тяжко есть идти. Для такого костюма нужно изменить свой умысл. Jesteśmy такими бедни. Jesteśmy такі нещасні. Wiecie, jeden człowiek opowiadał, on przyjechał do Stanów, do jednego Ukraińca, który już dawno mieszkał w Stanach. On przeprowadził się do Stanów. On już ma obywatelstwo ukraińskie. On już ma wszystkie ubezpieczenia. On już dobrze żyje. Już pobudował sobie budynek. Już kupił sobie ładny samochód, Mercedes. Już basen ma na podwórku. A umysł pozostał ruski. Wiecie, obudził się rano. Jakby zszedł z trzeciego poziomu, z trzeciego piętra do budynku. Popływał w basenu. Ubrał się, zjadł coś. Usiadli wszyscy do samochodu. Włączył takie no, psalmy. I jedzie i śpiewa razem z nimi. Jak ciężko jest w tym życiu, Panie. Jak jest strasznie chodzić po tym życiu. Umysł został ruski. Umysł niewolnika. Już wszystko ci zmienili. Mieliśmy taką bardzo zabawną taki program w telewizji. I oni robili taki jeden fokus. To było w końcu Związku Radzieckiego. Początek 90. Oni przyjechali do Izraelu i wiedzieli, gdzie mieszkają ruscy i Ukraińcy. I oni zakładali formę policji ukraińskiej i wychodzili na drogę i zatrzymywali Ukraińców. Nigdy w Izraelu nikt nikogo nie zatrzymuje po prostu. I w Polsce też, jeżeli ty jeździsz i nic nie naruszasz, to nikt ciebie nie będzie zatrzymywać. Ale w Ukrainie ciebie będą ciągle zatrzymywać. I oni będą cię po prostu zatrzymywać i tak, dawaj, ty dasz mu pieniądze i jedziesz dalej. I to jest ciągłe. I jeżeli ty nie dajesz pieniądze, to on znajdzie, do czego przyczepić się. I ty wiesz, że lepiej dać, żeby on ciebie już, żeby on odczepił się, inaczej będziesz tam pół dnia z nim. I już i tak, i potem więcej zapłacisz. I wyobraźcie sobie w Izraelu. On zatrzymuje, wszyscy dają pieniądze i jadą dalej. I mówi, że gdzieś jest 11 samochód, zatrzymał się. I mówi, nie zrozumiało. A co tutaj robicie? Nie zrozumiałam. Co to jest za ubranie? Co to jest za garnitur? Co robisz? Nie będę nic płacić. Ja pojadę do policji. I teraz będę jakby no, pytać, co chodzi. I na ile ten umysł był zrobiony tam? Tak, pobudowany. Już wszystko masz zmienione. Już jesteś obywatelem innego królestwa. Już masz inne prawo, które działa. Już masz inne przepisy, już jestem wolnym. Ale to umysł niewolnika. Jeżeli diabeł to wie, on będzie ciebie łapać na to i on nie pozwoli ci poruszać się dalej. Dlatego Kościół musi zmienić umysł. Bóg uwolnił mnie. On dał mi władzę. Jestem dzieckiem Bożym. Ewangelia Jana, 5 rozdział. I tam od 20 wersetu Jezus mówi: jestem Synem Bożym. Ojciec miłuje Syna. I dlatego, że Ojciec miłuje Syna, On pokazuje Mu wszystko, co chce robić. Chcę, żebyśmy zrozumieli dzisiaj to. Możecie zapomnieć wszystko, o czym mówię, ale to musicie zapamiętać. Ojciec kocha mnie i Ciebie. I z tego powodu, nie z jakiegoś innego powodu, a dlatego, że kocha Ciebie. Ojciec miłuje Ciebie. I dlatego On chce pokazać Ci wszystko, co On planuje, co On chce zrobić, jak On będzie to robić i co Ty możesz w tym zrobić. Kiedy zacząłem modlić się w Krakowie, moja modlitwa była taka. I ja modlę się wiele razy tak. Ja mówię: Panie, już pobudowałeś tutaj słowiańską misję. Już masz to na niebiosach. Dlatego, że w niebiosach już wszystko jest przygotowane. U Boga w niebie jest wszystko przygotowane. Żebyśmy mieli życie w obfitości. Rozumiecie? Obfitość znaczy, że ja mam wszystko na dzisiaj i jeszcze trochę mam, żeby udzielić innemu. Jeżeli ja potrzebuję 100 zł dzień, to ja mam 105. Żeby ja za wszystko zapłaciłam, nie miałem nigdzie minusów i jeszcze temu, który w potrzebie udzielić. Albo w kościele, do kościoła przynieść. Wiecie, że dziesięcina jest konieczna, a to, co jest z góry, to jest już ofiara. Dlatego, że dziesięcina to jest nie nasza, to jest Boże, musimy zwrócić długi. I idziemy dalej. I tak samo Bóg. Ja zaczynam modlić się. Już pobudowałeś. Już na niebiosach, w niebiosach masz to. Pokaż mi, jak to my z Tobą budowaliśmy. Ja chcę, żeby ono przeniosło się tutaj. I widzicie, co robi nasza wiara? Wiara idzie na niebiosa, tam, gdzie nie możemy pójść. Dlatego, że jeżeli tam pójdziemy, to już nie wrócimy się. A Bóg chce, żebyśmy jeszcze działali tutaj. Wiara idzie, bierze i przynosi to, czego czekamy, czego oczekujemy. Wiara idzie, bierze i przynosi to, czego oczekujemy. Jeżeli nic nie oczekujemy, nic nie przynosi. Jeżeli oczekujemy czegoś innego, to czego Bóg nie pobudował, Bóg mówi: prosicie i nie dostajecie. Dlatego, że prosicie nie na dobre rzeczy. To, czego Bóg nie pobudował, wiara przychodzi, tamtego nie ma i ona wraca bez niczego. Kiedy wysyłasz swoją wiarę i ona przychodzi gdzieś, wyobraźcie sobie sklep, gdzie sprzedają butę i wysyłacie swojego dziecka i mówicie: kup mi chleb w tym sklepie. Dziecko przychodzi, zobaczył, nie ma, przychodzi i nie kupił. Dlaczego nie kupiłeś? Dlatego, że tam buty. Nie ma chleba. I kiedy prosimy tego, czego nie ma na niebie, dlatego jest ważne chodzić z Duchem Świętym. Dlatego, że Biblia w tym samym liście do Rzymian mówi, że jesteśmy tutaj słabi na ziemi, jako ludzie. I Biblia mówi, dlaczego jesteśmy słabi. Powód, z którego jesteśmy słabi. Dlatego, że nie wiemy, jak modlić się. Dlatego Duch Święty, On nas wzmacnia. I On modli się dobrze. Dlatego, że On wie, jakie myśli są u Boga. I Bóg wie, jakie myśli ma Duch Święty. Ale jestem Synem Bożym. I ja muszę wiedzieć, co jest w tym sklepie. I jeżeli wysyłam swoją wiarę tam, to ja nie mam mieć jakiejś fantazji. Ja wiem, że tam jest to. Bóg już to pobudował. I jest łatwo mi to otrzymać, dostać. Kiedy zaczynałam modlić się, wiem, żeby coś zrobić dla Kościoła, dla Boga. Jest potrzebne trzy rzeczy. Pierwsze to jest odwaga. Drugie to cuda Boże. I trzecie to pieniądze. Jeżeli czegoś nie ma, nie możesz zrobić. Możesz mieć odwagę, ale nie zapłacić i na tym wszystko się skończy. Wynajęcia, paliwo, coś inne. Możesz mieć cuda Boże, ale nie mieć odwagi. I te cuda nie będą się dziać. Dlatego, że nie masz odwagi, żeby położyć ręce na człowieka. Że nie masz odwagi, żeby ogłosić to. Nie masz odwagi, żeby czasami wstać z łóżka. Mnie zawołali do jednej rodziny. To byli baptyści. I to była bardzo wyedukowana rodzina. Matka, córka, babcia. I to była taka rodzina kobieca. Oni grali na różnych instrumentach. Oni umieli japoński, francuski, angielski języki. Oni byli nauczycieli. Inni nawrócili się i przyszli do baptystycznego kościoła. Ale tam było takie nauczanie, że nie możesz sprawdzać Boga. Jeżeli jesteś chory, to ty nie możesz prosić o uzdrowienie. Dlatego co Bóg co nie wie? Ja zawsze kłóciłem się z nimi. I oni mnie nie lubili przez to. Ja mówię, że kłamiecie. Że po prostu oszukujecie siebie i ludzi. Dlatego, że jeżeli chorujesz, czy pijesz ty tabletki, pytałem? Tak. A dlaczego? Jeżeli Bóg chce, żebyś chorował, to dlaczego idziesz przeciwko Bogu? Dlaczego tabletkami idziesz przeciwko Bogu? Choruj, przyjmuj to, cierpij, nie wołaj o lekarza. I to było po prostu takie kłamstwo. Takie coś niezrozumiałe. Nie wiem, czy znacie taką historię, jak dwie starsze osoby umarli i trafili do nieba, to było małżeństwo. I Bóg im wszystko pokazuje, wszystko takie piękne, ładnie. I ten dziadek popycha tak babce. I mówi, jeżeli by nie twoje tabletki, to już bym dawno tutaj był. Ale dobrze, wracamy, żeby nie stracić myśli o Duchu Świętym. Duch Święty zna myśli u Boga. I Duch Święty wie, jaka grupa domowa musi być. Bóg już ma pobudowany kościół w tym mieście. Bóg już pobudował coś w Polsce. I Bóg czeka, kiedy człowiek dowie się, co Bóg pobudował. I swoją wiarą przyniesie to w rzeczywistość. I tyle. I kiedy modliłem się, o pieniądze. Nie mam pieniędzy, nic nie mogę zrobić. Potrzebowałem pieniądze. Potrzebowałem pieniądze dla rodziny. Potrzebowałem pieniądze dla kościoła. I ja modliłem się dużo i spędzałem czas z Bogiem. Duch Święty zmieniał moją modlitwę. I dlatego on powiedział, że ty nie musisz modlić się o pieniądze. I ja zapytałam, o czym mam się modlić? On powiedział, módl się o partnerach. Ty potrzebujesz nie pieniądze, ty potrzebujesz partnerów. И я начала молиться о партнере. И видите, молилась о деньгах через 4 месяца. И ничего не делала. И не имела деньги. И не имела партнеров. Но когда начала молиться о партнерах, не минул даже месяц. Бог дал нам Войтка, который помог нам с будинком молитвенным, который помог нам со спрентом. Бог дал нам пару услугующих поважных в Станах, которые пришли с деньгами. И ты. Аллилуйя. И я сказала им: «Пане, ты есть Богом. Отец коха сына». И он показывает ему все, что хочет сделать. Мысли, что уже есть час на хербаты. Не? Уже час минул. Dlatego to jest bardzo ważny moment. Teraz Duch Święty mówi o tym. Teraz Duch Święty pokazuje. My jesteśmy dziećmi Bożymi. Ojciec chce coś robić. I On pokazuje swoje córki. On pokazuje swojemu synowi. I my musimy zmienić ten umysł. Musimy zrozumieć, co Bóg chce. Мы мусимы зрозуміти, що Бог хоче, щоб ми ходили вірою так само, як Ісус ходив вірою. Ісус прийшов і це повідомив. Я маю життя в собі. І ніхто не може його забрати. Тільки якщо я дозволю його забрати. Тільки якщо я дозволю його забрати. Бачите, ми маємо владу самі, і ніхто не може нас забрати від костіла. Никто не может забрать наше здоровье. Никто не может забрать все, что у нас есть. Никто не может забрать все, что мы имеем. Но есть одно. Можем сами отдать то. И то мы имеем владу над этим. Мы имеем владу, чтобы все запсуть. И то есть в наших руках. И часто, когда даже не знаем о том, уживаем это, используем это. Зачинаємо оголошати нашим язиком. Ніц мені вийде. І маємо владу. І ніц не виходить. Віджала, що ніц мені не вийде. Віче, певна кобіта подійшла, і вона мала таку гуру перед своїм домом. І вона мусила обходити ту гуру цілий час. І коли вона була вже старша, така... Она услышала казание, что она имеет право рассказывать. Она попочила на ту гуру. И она сказала, что ей так тяжко мне идти до костела вокруг этой гуры. Нех она сгинет, там гура, в имени Иисуса. И положила себе спать. Рано встала, увидела, гура там встала. И она сказала: «А, так видела, что так будет». Wiedziałam, że nic nie będzie. Wewnątrz siebie my wiemy, że nic nie będzie i mówimy tak. I to jest bardzo ważne. Ważne rozumieć, że chodzenie w Duchu Świętym nie może być bez tej zmiany umysłu. My jesteśmy dziećmi Bożymi. Chcę pokazać parę przykładów. I Starego Testamentu i Nowego Testamentu. To jest bardzo ważne. List do Galacjan. Biblia mówi, że wszyscy wierzący to są dzieci Abrahama. Czytaliście to? Trzeci rozdział. Od razu po drugiej. Tam parę raz chodzi o Abrahamie. I Duch Święty mówi nam, że my jesteśmy dziećmi Abrahama. Chcę zapytać, co Bóg chce pokazać nam przez to? Jak my to rozumiemy? I zapytamy siebie po prostu, dlaczego nie jesteśmy dziećmi Dawida? Dlaczego nie Jakoba? Nie Jakoba też były dobrze mężowie Boże. Dlaczego nie Mojżesza? Mojżesz był bardzo... Ja mój... Była... Jeżeli dobrze to przetłumaczyć, to Bóg powiedział, że chce, żebyście żyli jak Abraham. Dlaczego nie jak Mojżesz? Wielu młodych ludzi w kościele marzą być jak Dawid. Ja wiele słyszałem o tym. I sam byłem młodym i głupim, to myślałem, że chcę być jako Dawid. Ale teraz rozumiem. Nie chciałbym tak żyć jak Dawid. Niech was Bóg ochroni od tego. Żeby wasz syn zgwałcił waszą córkę. Żeby wasz inny syn gonił was całe życie na pustyni. Kto tego chce? Pomodlimy się, żeby wy zostali uzdrowieni z tego. Żebyście zostali uzdrowieni. To jest bardzo ważne. I to ma znaczenie dla nas. I myślę, jeżeli się będę mieć czas, to będę kontynuować ten temat i pokażę. I ten umysł synowstwa. I Abraham był jednym z tych, kto dobrze myślał, kto dobrze rozumiał swoją pozycję przed Bogiem. On był synem łaski. On był synem łaski. On w pełni ufał Ojcu. On nie wątpił. I Bóg chce, żeby wszyscy wierzący tak byli. I On mówi, wtedy będziecie mieć zwycięstwo. Abraham żadnego razu w swoim życiu nie walczył. On miał jedną wojnę i to on chciał ją. Kiedy zaatakowali Lota, nie jego, a Lota, jego bratanka. Pamiętacie tą historię? On zorganizował 318 rolników. Taki rolnicy. Oni nigdy w życiu nie walczyli. Oni nigdy nie trzymali zbroje w rękach. I z tymi ludźmi on zaatakował 5 wojsk. Wyszkolonych, zbroi, którzy przyzwyczaili się do walki. I on wszystkich ich pokonał. Ale co najbardziej mnie zdziwiło, żaden z tych rolników nie powiedział mu, o czym ty myślisz, gościu. Wszyscy na pewno wiedzieli, że to, czego chce Abraham, tego chce Bóg. I tego, czego chce Bóg, chce Abraham. I daję takie anons, żeby nie uciekliście. Już godzina minęła.